A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy i ja, co się należy wam, zapłacę. A oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi. Mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje jak chcę, albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi. Pierwsi ostatnimi, ostatni pierwszymi, to znaczy, że ci, którzy będą ostatni, będą pierwsi, a ci, co pierwsi, to ostatni. Tylko o to chodzi, że wszyscy będą równo potraktowani. Tak? Wszyscy będą w tym samym miejscu. Wszyscy w taki sam sposób będą ocenieni albo wartościowani, albo wszyscy mają taką samą wartość. Amen? Dobrze. Tytuł dzisiejszego kazania jest taki. Rodziców nie prowadzimy, czyli kto jest wygrany? Rodziców nie prowadzimy, czyli kto jest wygrany? Do rodziców nie prowadzimy, wrócimy pod sam koniec i kto będzie czujny, złapie, co to znaczy rodziców nie prowadzimy. Czy chodzi o to, że rodziców nie prowadzimy za rączkę? Czy chodzi o to, że właśnie co? Więc rodziców nie prowadzimy, czyli kto jest wygrany? Ale zanim dojdziemy do tego miejsca, chciałbym, żebyśmy przeanalizowali, co w ogóle przeczytaliśmy. Mamy tutaj historię pewną, która na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo niesprawiedliwa wobec tych, którzy pracowali w winnicy. Co mamy w tej historii? Co w tej historii możemy zobaczyć? Co logika tej historii nam podpowiada na pierwszy rzut oka? Mamy gospodarza, który wychodzi szukając pracowników. Oczywiście chciałbym, czytając, jakby omawiając tą historię teraz, w tej chwili, chciałbym, żebyśmy ją przerzucili do naszych czasów. I do tego miejsca tu i teraz. Gdyż najprawdopodobniej ta historia nie jest tylko jakąś metaforą, którą Jezus użył, lecz mogła być autentycznym wydarzeniem. Więc jeżeli tak było, a mentalność i logika ludzka się nie zmienia przez lata, więc dzisiaj może to wyglądać podobnie, ale być ubrane tylko w inne szaty. Czyli fanty się zmieniają dookoła nas, ale my i nasza postawa często się nie zmienia. Więc co tu mamy w tej historii? Mamy gospodarza, który wychodzi, aby nająć robotników do pracy w winnicy. Czyli mamy pracodawców, którzy szukają ludzi, którzy chcą pracować. Czyli mamy popyt i podaż. Dla tych, którzy są gotowi pracować, przychodzi okazja. Dla tych, którzy nie są gotowi pracować, nigdy ta okazja nie przychodzi, bo oni nie widzą. Mają tak mózg nastawiony, że nie widzą nic. Co się dzieje dalej? Dalej mamy coś takiego jak Jobson i Adeko lub jakieś inne biura pracy, ponieważ gospodarz wychodzi na rynek. W dawnych czasach rynek to tak jak biuro pracy dzisiaj. Tam na rynek wychodził pracodawca i szukał pracowników, którzy stali ze swoimi narzędziami gotowi do pracy, gotowi, aby ich nająć do pracy. I zazwyczaj nie byli to robotnicy, którzy mieli dużo pieniędzy, lecz którzy mieli mało pieniędzy. I pieniądze, które zarabiali, dniówka, którą zarabiali, była dniówką, która była dla nich być albo nie być. Bo nawet niewolnicy w tamtych czasach, kiedy mieszkali w domu, w domach panów swoich, nie musieli aż tak się wysilać, ponieważ mieli co jeść, mieli co pić, mieli gdzie mieszkać. Tutaj był rynek dla ludzi, którzy byli zdesperowani, bo nie mieli jak rodziny utrzymać. I wychodzi gospodarz. I są tam ci, którzy oczekują pracy. Ludzie, którzy mają nadzieję, że znajdą pracę. I co się dzieje? Pierwsza grupa, która najwcześniej została wybrana, podpisuje umowę, że dostanie denara. Denar to zazwyczaj dniówka pracy. Czyli tyle pieniędzy, które starczą, by następny dzień przeżył. Z tych pieniędzy trudno było cokolwiek odłożyć. Idą do pracy. Ale co widzimy dalej? Widzimy dalej, że gospodarz wychodzi nie tylko wcześnie rano, wychodzi przed południem, po południu i pod wieczór i najmuje robotników do pracy. I zatrudnia ich. Tu już, kiedy oglądamy ten, czytamy ten fragment, nie widzimy albo nie dostrzegamy żadnej umowy. Tu dostrzegamy, chodź tylko do pracy. Nie ma nic powiedziane, na ile się z nimi umówił gospodarz. Oni idą pracować, mając nadzieję, że dostaną pieniądze, że dostaną wynagrodzenie. Nie wiem, co w ich głowach się działo, ale widać, że byli to ludzie, którym zależało na pracy. Co później widzimy? Później widzimy, że przychodzi wieczór, koniec pracy i gospodarz wynagradza. I zaczyna od tych, którzy pracowali najkrócej, którzy pracowali godzinę. I co się okazuje? Ci, co godzinę pracowali, dostają denara. Ci, co parę godzin pracowali, denara. Ci, co jeszcze więcej pracowali, denara. I ostatni, którzy przyszli z samego rana i pracowali cały dzień, otrzymują też denara. W ich głowach co się rodzi? Kiedy widzą, że tamci dostają po denarze, a ci cały dzień pracowali, w ich głowach rodzi się, no to ja może dostanę 2 denary. Tymczasem on dostaje denara. Wiesz co, to się może krew zagotować. Jak to? Jak to on mógł zrównać mnie, tego gościa, który godzinę pracował, ze mną, gdzie cały dzień tyrałem? Jak to możliwe, że on coś takiego zrobił? I myśli, kotłowanie w głowie. Co pierwsze przychodzi do głowy tym ludziom? Osąd pracodawcy. Pracodawca to jest. Wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wiecie o tym. Kiedy stalibyście się pracodawcami, wiele byście wad ukryli u pracowników, których zatrudniacie. Ale jeżeli jesteście pracownikami, to widzicie wiele wad u pracodawców. Bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ci zaraz osądzali swojego pracodawcę, że źle postąpił. No jak on mógł tak zrównać? Oni czuli się trochę przegrani, powiem wam, w porównaniu z tymi, którzy pracowali godzinę. Mogłem przyjść na ostatnią godzinę i dostać tyle samo. Niesprawiedliwa zapłata w ich oczach. Zachodzi pytanie, czyżby faktycznie tak było? Czyżby pracodawca był niesprawiedliwy? To To, że zapłata nie usatysfakcjonowała tych, którzy cały dzień pracowali, to nie znaczy, że pracodawca był niesprawiedliwy. On przecież umówił się z nimi na denara. Nie umówił się z nimi na 5 denarów. Umówił się z nimi na denara. Dlaczego oni nie byli usatysfakcjonowani? Pomimo tego, że cały dzień mieli świadomość tego, że pracują za denara. Dlaczego? Dlatego, że zaczynali się porównywać. Zaczynali się porównywać z innymi. To porównanie z innymi sprawiło, że to, z czego przed chwilą byliby zadowoleni, teraz stało się dla nich czymś złym. Mało tego. Źle się czuli, mało tego, zaczęli osądzać gospodarza. Mówić, że źle postąpił. Szemrali na niego i byli zawistni, zazdrośni. Wiecie, zawiść ma to do siebie, zazdrość ma to do siebie, że mimo to, że patrzy się na innych, koncentruje się na sobie. Jeszcze raz. Zawiść ma to do siebie, że mimo to, że patrzysz na innych, koncentrujesz się na samym sobie. Bo patrząc się na innych, patrzysz na to, czego tobie brakuje, co mógłbyś mieć więcej. Koncentrujesz się na swoich denarkach. Wiecie, jest taka historia, którą przeczytam. Do pewnego rabina przyszedł sąsiad z następującym problemem. Mistrzu, nie rozumiem tego. Przyjdziesz do biednego, to on jest serdeczny i gotowy do pomocy, gdzie tylko może. Przyjdziesz zaś do bogatego, to nawet cię nie zauważy. Co jest z tym pieniądzem? Pyta się sąsiad. Rabin podumał trochę, a potem rzekł. Podejdź do okna. Co widzisz? Widzę kobietę z dzieckiem, wóz, który jedzie na jarmark. Widzę ludzi, którzy się poruszają, zabieganych. Dobrze. A teraz podejdź do lustra i co widzisz? Co mam widzieć? Siebie widzę! Popatrz. Okno jest zrobione ze szkła. I lustro jest zrobione ze szkła. Wystarczy tylko trochę srebra z jednej strony, a już widzi się jedynie samego siebie. Wiecie, mądrze rabin powiedział temu człowiekowi, ale wiecie, tak działa zawiść. Chce mieć więcej. Chce mieć więcej niż on. Dlaczego mu się lepiej powodzi? Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz dlaczego? Gospodarz nikogo nie oszukał. On dotrzymał umowy. To, co przekroczyło miarę ich pojmowania, to jest dobroć gospodarza. Oni nie mogli znieść, koncentrując się na sobie, że ktoś jest tak dobry, że w ich głowie się to nie mieści. To, co gospodarz zrobił tak naprawdę, to sprawił, że ci, którzy godzinę pracowali, mogli przeżyć następny dzień. On chciał, żeby oni przeżyli następny dzień, pomimo tego, że pracowali tylko godzinę. Dlaczego ci, którzy pracowali cały dzień, nie cieszyli się, że dobry był gospodarz, tylko szemrali przeciwko niemu? Mogli świętować, celebrować dobroć tego człowieka, a oni oceniali i szemrali. Pamiętamy historię o synu marnotrawnym czy o miłosiernym ojcu? To jest ta sama historia, pamiętamy? Pamiętamy? Amen? Pamiętamy. Pamiętamy postawę starszego brata? Identyczna postawa. Starszy brat nie mógł strawić tego, że jego młodszy brat, który zachowywał się nie tak jak trzeba, przez ojca został potraktowany we właściwy sposób. Że no w jego oczach niewłaściwy, ale ojciec okazał dobro swojemu synowi. to, kochani, nie zmieniło się do dzisiaj. Ten brak satysfakcji, który jest efektem porównywania się z innymi, do dzisiaj boli. Jeżeli byś wiedział i miał świadomość tylko tego, że jeżdżą Volkswageny po ulicach, to nigdy w życiu nie przyszłoby ci na myśl, żeby mieć Mercedesa albo BMW. Oczywiście ja nie mówię, że Volkswageny są kiepskie. Absolutnie. Chodzi o to, że wiemy i nie potrafimy cieszyć się z tego, co mamy, sprawia, że chcemy więcej i pomimo tego, że mamy fajnie, nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Pytanie jest, kto wygrał? Kto wygrał w tej historii? Pamiętajmy o tym, że to jest historia, może była prawdziwa, ale tak naprawdę ta historia opowiada o Królestwie Niebieskim, bo 20 rozdział pierwszego wersetu mówi tak, albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza. Czyli to, co Pan Jezus mówił, mówił o Królestwie Niebieskim. Wiecie, tak jeszcze, zanim o Królestwie Niebieskim, to dlaczego ta historia mogła być prawdopodobna i mogła się wydarzyć? Wiecie, na jesień, zazwyczaj na jesień zbierano winogrona w Izraelu i robiono wszystko, aby dojrzałe winogrona zebrać przed porą deszczową, bo jeżeli przyszła pora deszczowa, mogło się zdarzyć tak, że one zgniją, zostaną zniszczone. I dlatego gospodarz był dobrym przedsiębiorcą, który robił wszystko, aby jak najwięcej robotników zaangażować do pracy, gdyż chciał jak najszybciej, jak najwięcej zebrać. To była jego idea. I nawet robotnik, który pracował godzinę, był dla niego tak samo ważny, bo on miał swój plan, swój cel, który chciał zrealizować. Więc wracamy do tej myśli. To jest historia o Królestwie Niebieskim. Tutaj, kiedy patrzymy się i poruszamy tylko logikę ziemską, to widzimy, że przegrany jest ten, który pracował cały dzień i dostał tyle samo w porównaniu z tym, który pracował godzinę. Któż z nas by nie chciał pracować godzinę i dostać tyle samo, co ktoś pracuje 18 godzin? Albo 12 godzin, powiedzmy. Przecież dzisiaj się mówi tak, nie sztuka się jest narobić. Albo żeby zarobić, trzeba się narobić. Dzisiaj sztuką jest niewiele robić, a zarobić. Taka jest dzisiaj myśl. Lepiej pracować jeden dzień i cały rok mieć, na cały rok mieć kasę, niż pracować cały rok, żeby jakoś tak z miesiąca na miesiąc. Więc, a jeżeli chodzi tu o pewną myśl z Królestwa Niebieskiego, to pytanie jest, kto jest wygrany? Czy ten, który pracował godzinę, czy ten, który pracował cały dzień? Kto jest przegrany? Czy ten, który pracował godzinę, czy ten, który pracował cały dzień? Kto? Kto? Kto tutaj jest wygrany? Kto przegrany? Więc spójrzmy się z szerszej perspektywy. Jeżeli to jest mowa o Królestwie Niebieskim, a gospodarzem jest Bóg, moje pytanie jest takie, kto najdłużej przebywał z Bogiem? Kto najdłużej przebywał w Bożej obecności? Kto? Ten, co pracował rano. Zobaczcie, z perspektywy Bożej obecności, z perspektywy wiecznego źródła satysfakcji, który mam w Bogu, to kto jest tu wygrany? Kto? Kto bardziej poznał Boga? Czy ten, który pracował godzinę, czy ten, który pracował 12 godzin? Wiecie, ta historia też może wiązać się z pewną tradycją Nowego Jeruzalem. Wiecie, Nowy Jeruzalem ma z czterech stron bramy, z których można wejść. Ma wschodnią aż do zachodniej, wiecie. I wschodnia mówi o wczesnym dniu, zachodnia o dniu późnym. Wiecie, I ta historia, ta tradycja mówi o tym, że bez względu na to, czy wejdziesz przez wschodnią, południową, zachodnią, czy północną bramę, nie ma znaczenia, one wszystkie prowadzą do Jeruzalem, do Bożej obecności. Jeżeli chcielibyśmy stąd, z Olesund, cisnąć do Trondheim, to możemy iść na pieszo, możemy jechać rowerem, możemy jechać samochodem, a możemy lecieć samolotem pewnie, tak? Albo możemy płynąć. Pytanie jest, kto lepiej pozna drogę? Ten, co leci samolotem, czy ten, co idzie na pieszo? Wiecie, z perspektywy nieba, z perspektywy Bożej obecności, z perspektywy tego, że chcemy być blisko Boga, wygrany jest ten, który był jak najdłużej z Bogiem. Bóg przychodzi dzisiaj do każdego z nas w różnym momencie, ale to, co On nam proponuje, to swoją obecność. Ten fragment nam mówi o tym, że my potrzebujemy być przygotowani na to, że Bóg przychodzi, że przychodzi ze swoją obecnością, że chce przyjść i ugościć nas i chce, abyśmy my Jego ugościli. Wiecie, jeżeli my nie nauczymy się Boga dzisiaj gościć, to możemy się nudzić w wieczności z Nim, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do Jego obecności i bliskości. Kto wygrał? Kto wygrał? Jeżeli moim wewnętrznym pragnieniem jest być blisko Niego, to kiedy Bóg okazuje mi łaskę i znajduje mnie bardzo szybko, to, że ja mogę z Nim przebywać, jest dla mnie najwyższym docenieniem przez niebo. I wiecie, i to niekoniecznie wiąże się z tym, że ktoś się nawrócił w wieku 15 lat, a ktoś w 80. To wiąże się z tym, co ze swoim nawróceniem zrobiłeś. To wiąże się z tym, czy jako nawrócony człowiek nie zadowoliłeś się tylko tym, że będziesz kiedyś w niebie, lecz czy jako nawrócony człowiek chcesz także tutaj z Nim przejść pewną drogę i poznać Go już dzisiaj. Ponieważ Boża oferta, Boża łaska dla każdego z nas zawsze pociąga praktykę, zawsze pociąga zaangażowanie, jak ci robotnicy w winnicy. Jeżeli wyszedłby gospodarz i powiedział, potrzebuję pracowników w winnicy, a ja bym powiedział, ale ja niestety jestem stolarz, albo ja niestety robię co innego, nigdy nie otrzymałbym denara, nigdy nie miałbym zaszczytu obecności, nigdy nie przeżyłbym następnego dnia, bo nikt dzisiaj stolarzy nie potrzebuje. Potrzebują robotników, którzy zbierają w winnicach. Pójdź na całość. Pójdź na całość. Człowiek, który zajmuje się pomaganiem ludziom, którym wiedzie się gorzej od niego, nie ma czasu zazdrościć tym, którzy mają od niego więcej. Wiecie, to jest lekarstwo na to, aby być szczęśliwym. Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, podałem ci receptę szczęścia. Zaangażuj się w wsparcie, w pomoc tym, którzy mają gorzej od ciebie, a zobaczysz, że nie będziesz miał czasu, aby porównywać się z tymi, którzy mają o wiele lepiej. To uchroni twoje i moje serce. To uchroni nas przed tym, abyśmy nie mieli niewłaściwego nastawienia, które zniszczy radość przebywania. Wspólna nagroda dla wszystkich to Boże wspólne zbawienie, to Boże zbawienie dla każdego z nas. Wiecie, kiedy Bóg mówi, że jesteś wartościowy, że jesteśmy wartościowi, to nie ma znaczenia, czy ktoś jest powołany w wieku 15 lat, czy w wieku 80. Tak samo jest wartościowy dla Boga i Bóg ma taką samą nagrodę dla niego. Wiecie, Słowo Boże mówi, że nawet to, co pożarła ci szarańcza, Bóg może ci oddać. To, co zniszczyło w tobie nieprzebywanie z Bogiem, Bóg może ci to oddać. Ale On ci tego nie odda, kiedy nie będziesz chciał z Nim przebywać. On ci tego nie odda, kiedy nie będziesz chciał być z Nim. Więc zrównanie robotników w zapłacie jest potężną manifestacją Bożej dobroci oraz wskazania: każdy jest wartością dla mnie. Każdy jest wyjątkowy dla mnie. Każdy jest niesamowity dla mnie. Dlatego, jeżeli jesteś już parę lat chrześcijaninem, albo paręnaście, i dla ciebie pasją jest Boża obecność w twoim życiu, i dla ciebie pasją jest zdobycie Go, tak jak On zdobył ciebie, to jesteś wygrany. To jesteś tym, który został powołany wcześniej, który został zatrudniony wcześniej i jest z Nim. I ma ten przywilej poznawania Go, ma ten przywilej dotykania się Jego serca, ma ten przywilej bycia z Nim, obserwowania Go, ma ten przywilej służby w Jego winnicy, ma ten przywilej bycie w Jego atmosferze, ponieważ jest z Nim. Jeżeli nie chcesz oszaleć w niebie, to potrzebujesz już dzisiaj chronić swoje serce przed zawiścią, przed porównywaniem się, przed chęcią wyprzedzenia twojego sąsiada, przed chęcią bycia kimś, kim nie jesteś, przed chęcią bycia, przed chęcią myślenia takiego: ponieważ nie jestem i nie robię tego, co on robi, jestem gorszy, albo nigdy nie będę szczęśliwy, i walczysz przez całe życie, aby być kimś, kim nie masz być, i jesteś nieszczęśliwy. Tymczasem Bóg dał ci swoją działkę, w której bez względu na to, co to jest, jesteś w pełni usatysfakcjonowany, bo robisz to, do czego On cię powołał. I kiedy skoncentrujesz się tylko na tym, aby Go gościć w swoim obdarowaniu, twoja radość i satysfakcja i spełnienie będzie niespotykane. Nie liczy się wyprzedzenie sąsiada w tym wypadku, lecz szukanie bliskiej relacji z Bogiem. Im dłużej z Nim jesteś, tym bardziej Go poznajesz. To jest sens. Jesteś zwycięzcą pomimo przegranej w logice tego świata. Ojej, on idzie do kościoła. Ojej, on czyta tą Biblię. Ojej, on już nie ogląda tyle tej telewizji, a tam takie fajne filmy. Co za... Oj, on nie może pić. On nie może palić. On nie może przeklinać. Co za przechlapane życie! A co z dyskotekami i dancingami? Tego też nie mogą robić! Tymczasem przebywanie z Bogiem sprawia, że ty nie chcesz tego robić. I to jest potężna różnica. Ja nie chcę upijać się, ponieważ to mi przynosi smutek i boli głowa od tego. Ja nie chcę palić, bo to przynosi raka. Ja nie chcę się bawić, bo to mi przynosi smutek w taki sposób. Mi przynosi radość, satysfakcja przebywania z Nim, ponieważ On jest źródłem radości. Mi przynosi radość poznawanie Go. Wiecie, ja nie muszę, ja chcę. I wiecie, kiedy zrozumiemy, że my nie musimy, tylko chcemy, to zrozumiemy, co to znaczy przebywać z Bogiem. Bóg zaczyna nas inspirować do rzeczy, które są inne niż to, co proponują nam wszyscy dookoła. Ludzie chcą się bawić, ludzie chcą być, mieć ciągle zajęcie, ludzie cały czas chcą być w ruchu. Wiecie, to nieraz jest ucieczka przed tym, co tam w tobie w środku gada coś. To jest ucieczka. Wiecie, dzisiaj posiedzieć troszkę w ciszy to jest tortura, ponieważ tyle myśli się ładuje do głowy, tyle rzeczy, że trzeba je zabić czymś. Trzeba je zabić czymś. Nic nie może zastąpić wspaniałej bliskości z Bogiem. Pamiętacie temat kazania? Tytuł kazania? Rodziców nie prowadzimy, czyli kto jest wygrany? Tak? Pewni rodzice, oboje ciężko pracujący, przed imieninami córeczki wpadają do sklepu z zabawkami i tłumaczą sprzedawczyni: Proszę panią, cały dzień jesteśmy oboje poza domem. Szukamy czegoś, co naszą małą ucieszy, długo ją zajmie i rozwieje uczucie samotności. Sprzedawczyni odpowiada: bardzo mi przykro, i uśmiecha się serdecznie, ale rodziców nie prowadzimy. Rodziców nie prowadzimy. Cóż zastąpi dzieciom obecność rodziców? Cóż? Co może zastąpić nam Bożą obecność? Wszystko dookoła nam proponuje coś zamiast Boga. Atrapę, sztuczną imitację. Coś, co da nam na 5 minut radość, a później przyniesie smutek. Werset 16 mówi, że tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czyli o jednakowej zapłacie to wizja Bożej sprawiedliwości, Bożej logiki. To historia o Królestwie Niebieskim, w której liczy się bliskość z Bogiem. To wygrana jest po stronie tych, którzy dłużej przebywają z Nim. Bóg daje tyle samo pierwszym, co ostatnim. Ponieważ wszyscy w Jego oczach są tak samo wartościowi. To zrównanie nie ruszy cię, kiedy Go lepiej poznasz. O ile wiadomo, żaden ptak nie próbował zbudować więcej gniazd niż jego sąsiad. Żaden lis nie trapił się tym, że ma tylko jedną norę. Żadna wiewiórka nie zdechła z niepokoju, że nie zdoła odłożyć dość orzechów na emeryturę. Dlatego powinniśmy szukać Królestwa Bożego, Jego obecności i sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wypadkową. Amen.